Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca Forum Podlasia, audycja o tematyce związkowej. Dzisiaj naszymi gośćmi są Eugeniusz Formeister, Solidarność.
Dobra.
Eugeniusz Muszyc, Forum Związków Zawodowych, Podlaska Federacja Związków Zawodowych. Tak dwojako trzeba przedstawić pana Eugeniusza. I Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ.
Witam po raz kolejny wszystkich.
Panowie, no temat taki, który wydaje się, że z każdym upływającym półroczem, kwartałem, a może nawet i miesiącem będzie coraz bardziej aktualny, bowiem w zakładach pracy mamy coraz więcej pracowników 65+, czyli takich pracowników, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a nadal do pracy uczęszczają. Zacznę od pana Eugeniusza Formeistera. W pańskim zakładzie pracy to takie dosyć duże zjawisko, czy na razie jeszcze nie widać tych pracowników?
Znaczy nie jest akurat to zbyt często spotykane zjawisko. Pewnie powodem jest, szczególnie na produkcji, to jest praca, jaką ci ludzie wykonywali przez
wiele lat. Czyli fizyczna.
Fizyczna praca, ale też w warunkach, powiedzmy, takich i uciążliwych, i też i dla zdrowia, i ludzie też po tym okresie pracy po prostu przychodzą na emeryturę, ale są tacy też, którzy są skłonni jeszcze popracować nieco dłużej. Zależy to od kondycji. W momencie, kiedy Donald Tusk podnosił wiek emerytalny, to Solidarność właśnie domagała się tego, żeby wprowadzić takie zasady, żeby to ludzie decydowali. Nie premier, nie prezydent, nie jakaś tam inna osoba, ale żeby to ludzie mogli zdecydować o tym, kiedy oni przejdą, jak się czują.
To prawda? Już o tym trochę szerzej
tak jest. Także to tutaj
później
się akurat ten model dzisiaj sprawdza po cofnięciu tego wieku emerytalnego, że to ludzie decydują, a nie premier.
No, Eugeniusz Muszyc. Panie Eugeniuszu, pan obraca się w kręgach służby zdrowia.
Tak.
Tam tak naprawdę dużo deficytowych zawodów, od chociażby pielęgniarki, o różnych specjalizacjach.
Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to bardzo dużo jest pracowników, którzy ukończyli 60 lat. Mężczyźni, kobiety 60 lat, prawda? Mężczyźni 65. Bardzo dużo ludzi pracuje. Nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie wszyscy przeszli w tej chwili na emeryturę, bo naprawdę byłby duży deficyt. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, jeżeli chodzi o lekarze i o inny personel. Także trzeba się zastanowić i stworzyć odpowiednie warunki, żeby po prostu ci ludzie zostali w pracy.
Andrzej Aleksiejczuk, panie Andrzeju, w pana firmie branża energetyczna?
Powiem tak, słuchając kolegi Gienka, to bałbym się dać mu pełny ster zarządzania wiekiem odchodzących na emeryturę, no bo ludzie by wtedy musieli bardzo długo pracować, bo nie powinno limitować nasza średnia wieku, tylko tak naprawdę nasze wyeksploatowanie naszego zdrowia.
Czyli to, co,
i to, co mówił kolega, tak właśnie, tam w zawodach fizycznych, wiek 60 lat dla mężczyzny to jest naprawdę wiekiem dosyć już takim granicznym. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Do wieku 65 lat, do emerytury, spośród mężczyzn dożywa 3 na 4. Więc pamiętajmy, jak siedzi w przedemerytalnym wieku 4 mężczyzn, z tych 4 tylko 3 korzysta z dobrodziejstwa dzisiejszej emerytury. No to jak ten wiek emerytalny powędrowałby jeszcze w górę, to co by było dla mężczyzn, tak?
No to pewnie niewielu by skorzystało,
prawda?
Z tego
kapitału. A każdy by chciał, bo przecież to się całe życie pracuje, żeby w tej swojej jesieni życia móc skorzystać.
Ale to momencik już.
A w dwocem od razu muszę tutaj powiedzieć, bo zajechało taką demagogią. Ja nie mówiłem o podnoszeniu wieku emerytalnego, ja mówiłem o tym, jak zostawić tych ludzi. Wyobrażacie sobie, żeby teraz część pielęgniarek odeszła, prawda? Chodzi o to, ażeby ci ludzie, którzy ukończyli 60 lat, a którzy chcą pracować, bo 60-latek nierówny jest 60-latkowi,
no,
prawda?
Są
sprawni. Nie jeden 60-latek to po prostu dorównuje sprawnością fizyczną dla 30-latka.
I teraz, panie
redaktorze, nie, ja się muszę ustosunkować do demagogii OPZZ-u. Ja uważam, że należy zastosować wiele narzędzi skierowanych do tych osób starszych, żeby oni po prostu zostali. A więc możliwości aktywności fizycznej, prawda? Ludzie niektórzy chcą pracować. Ci, którzy nie chcą, to po prostu niech odejdą. Co innego jest nabycie emerytury, a co innego jest dalsza praca na stanowisku. I nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, bo ludzie sprawni chcą pracować.
To już mówiliśmy.
Zróbmy im taką możliwość, tak, żeby pracować.
Czyli zróbmy emeryturę prawem, a nie obowiązkiem. A przecież tak mamy.
No tak mamy. Dobrze, ale teraz wiadomo, tacy pracownicy są, no i tutaj, tak jak panowie mówili o tym, kto pracuje, decyduje kondycja zdrowotna, wypalenie zawodowe. Wiadomo, że żeby załoga była, powiedzmy sobie, efektywna i żeby była sprawna, szybka, to musi być i młodość, i doświadczenie. No ale nam te wszystkie załogi się jakoś starzeją. No i ci młodzi też, jeśli są to doświadczeni pracownicy, no mają ograniczone pole, jeśli chodzi o awans. Czy to jakieś społeczne konflikty drobne oczywiście budzi, czy nie, panie Eugeniuszu?
Może budzić, natomiast to jest wszystko kwestia odpowiedniego ułożenia u pracodawcy, organizacja pracy. Jeżeli takich ludzi, powiedzmy, załóżmy, że ktoś osiąga wiek emerytalny i jest zainteresowany jeszcze dalszą pracą, to może być wykorzystany jego w sensie tego pewnego mentoringu, szkolenia ludzi, przygotowania do określonych zawodów, prawda? Ta jego wiedza, doświadczenie jest bezcenne wręcz dla firmy, też i dla państwa, bo to zależy w zależności, gdzie taka osoba pracuje, tak? Także tutaj to odpowiednio organizując pracę, można te osoby wykorzystać, nie blokując właśnie możliwości awansu młodszym ludziom, bo tutaj może to być to pole konfliktu i wtedy będzie efekt odwrotny od zamierzonego, że oczywiście tu się zachęci do dalszej pracy, a osoby młodsze, jak zobaczą, że nie mają możliwości awansu, no to albo będą odchodzić z firmy, albo wyjeżdżać za granicę. I tutaj gdzieś to trzeba, jak wszystko,
trzeba zbalansować.
Tak, tak, odpowiednio zbalansować i wtedy na pewno może być, jak to mówi się w przysłowie, wilk syty owca cała, a przede wszystkim zyska na tym i przedsiębiorstwo, i państwo, i ci ludzie też zyskają, bo jeden warunek tutaj jest. My mówimy oczywiście o tym, dlaczego ludzie się często decydują jeszcze jednak dalej popracować. Po prostu wynagrodzenia, które były wcześniej, wysokość tych emerytur powoduje, że ci ludzie będą szukać takiej możliwości, tak? Czy osoby na przykład, które były odpowiedzialne, miały jakąś większą ilość dzieci, te dzieci dzisiaj pracują również na PKB polskie, ale oni są odpowiedzialnymi rodzicami, więc tam są jeszcze coś dorobić, prawda? I tym dzieciom gdzieś pomóc. Tak?
No różne motywacje
Tak, różne są motywacje, że ci ludzie chcą jeszcze dłużej popracować, bo gdyby te wynagrodzenia były odpowiednie i ta emerytura odpowiedniej wysokości, to prawdopodobnie wyjeżdżaliby sobie...
Każdy by wygrał Florydę.
Gdzieś tak, pojechał sobie na wczasy, odpoczął, a tutaj niestety muszą ludzie jeszcze dorabiać i to jest przykre.
W służbie zdrowia na pewno mamy deficyt specjalistów i pewnie taki specjalista, o ile ma zdrowie i nawet jeśli ma 65, 66, 67 lat, no jest pracownikiem bezcennym. Tutaj chyba raczej mowy o takim konflikcie, gdzie ci młodsi mogą awansować, to nie ma mowy, bo nie ma chyba aż
oczywiście,
takiej...
Oczywiście, że nie ma, bo nie ma pracowników. To, co tutaj kolega powiedział, to on słusznie zauważył, tylko nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Jeżeli ktoś ma, mężczyzna ma 65 lat i pracuje na budowie i tak dalej, no to wiadomo, że on nie zechce pracować, bo...
Dyskopatia i te inne rzeczy.
Dokładnie. Różnego rodzaju choroby, ale jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, no lekarz 65 lat, no to w kwiecie wieku, prawda, to trzeba wszystko zrobić, żeby on po prostu pozostał, motywację do tego i pozostali pracownicy, prawda, żeby pozostały. Wiadomo, że pielęgniarek jest w tej chwili dużo w wieku emerytalnym, gdyby oni odeszli, no to również byłoby, no, byłoby źle. Są zawody takie, że można to zrobić, a są zawody takie, że ludzie sami po prostu odejdą, więc nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka.
To cały czas staramy się zróżnicować.
Dokładnie, dokładnie. I bardzo dobrze, że idziemy w tym kierunku, bo w tym momencie, że 65 lat czy 60 to nie jest aż tak taki wiek, że te osoby, które czują się na zdrowiu, mają zdrowie, prawda, to mogłyby pracować, mają zaangażowanie, mają chęć. Wystarczy pojechać do Ciechocinka, czy gdziekolwiek pójść na zabawę, no to 60-letnia kobieta czasami lepiej wywija na parkiecie niż 30-latka, prawda.
No to do takiej tego... kategorii ZUS nie stosuje. Nie?
No ZUS nie stosuje, ale my tutaj i o ZUS-ie również też nie rozmawiamy, także różnie z tym jest. Jeżeli zdrówko pozwoli, prawda,
tak,
i ochota będzie, prawda, no to ja tutaj bym, prawda, stworzył warunki.
To też o stworzeniu tych warunków za chwilkę będziemy rozmawiać. Andrzej Aleksiejczuk, branża energetyczna, tutaj inżynierowie, technicy potrzebni, czy powiedzmy sobie pracownicy już w takim wieku poemerytalnym, to jest problem w firmie, to hamuje, powiedzmy sobie, rozwój zawodowy i karierę młodych ludzi, czy też nie ma problemu, bo też jest deficyt fachowców?
Powiem tak, to jest dosyć specyficzna branża, która wiele obszarów sobą obejmuje. Obejmuje obszar wytwarzania, obszar przesyłu, obszar dystrybucji, obszar ciepłownictwa. To jest bardzo szeroka dziedzina. Jak w każdej dziedzinie wymagane są naprawdę dobre specjalizacje. Nawet wśród pracowników fizycznych. I nowy pracownik, który przychodzi do pracy, on musi poświęcić kilka lat na to, żeby ten minimalny poziom specjalizacji osiągnąć. Więc tutaj pracownik, który osiągnie już jakiś poziom specjalizacji, jest w firmie naprawdę drogocenny. Tak?
Nawet jeśli tylko, ma 67 lat.
Prawda? Tylko ta drogocenność tego pracownika nie może być okupywana tym, że będziesz pracował u nas tutaj do śmierci, bo ty jesteś nam potrzebny. W Niemczech jest system właśnie, gdzie jest to bardzo dobrze pomyślane, gdzie pracownicy, którzy już czują się wyeksploatowani zdrowiem, mogą za zgodą rad pracowniczych, związków zawodowych i pracodawcy odchodzić na emerytury, ale pozostają w pewnym okresie życia do dyspozycji pracodawcy w niewielkim zakresie godzin w miesiącu, kiedy pracodawcy brakuje wysoko kwalifikowanych specjalistów, wspomaga się tymi ludźmi, którzy...
Dokładnie. Zasób kadrowy.
I gdyby się udało nam taki model zbudować w niektórych zawodach, to byłoby naprawdę bardzo świetnie, tak? Bo i pracownik odchodziłby w jakiś taki miękki sposób na tą emeryturę, a pracodawca miałby bufor tego, że ten pracownik będzie mu podtrzymywał mu tą ciągłość wytwórczą.
Czyli mówiąc wprost, jak słucham panów, pracownicy 65 plus, 60 plus w wypadku pań, to może być to tak naprawdę bardzo fajny zasób kadrowy, może być to też kapitał ludzki, który jest niewątpliwie niewyeksploatowany. No ale mamy sytuację, jaką mamy, no bo wiadomo, mamy...
Jeszcze panie redaktorze, przepraszam, wchodzę w słowo, ale jest jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, gdzie jest tak zwany przymus dla wielu ludzi dzisiaj pracy dalej. Pamiętajmy o tym, że mamy ludzi z rynku pracy, jeżeli to w ogóle można nazwać, było rynkiem pracy lat 90., gdzie były bandyckie metody, gdzie ludziom płacono pod stołem, gdzie nie płacono za ludzi ZUS-u. Oni nawet nie wypracowali sobie minimalnej emerytury. On nie ma wyjścia, bo on czynszu nie opłaci, żywności nie kupi, jeśli będzie na tej minimalnej emeryturze. I on musi gdziekolwiek iść, czy on będzie dalej na czarno gdzieś dorabiał, czy on gdzieś dorobi, prawda, w sposób oficjalny, ale on musi iść pracować, bo on nie będzie miał za co żyć. I to jest to przekleństwo lat 90. Dzisiaj ci ludzie przechodzą, tak, oni
ale
dzisiaj przechodzą na emerytury.
Ale przekleństwo lat 2000, bo mamy śmieciówki, mamy umowy, takie też
tak, płacenie. Tak, oczywiście. To się niewiele zmieniło. Dzisiaj to w mniejszym stopniu, bo jest rynek pracownika i to troszeczkę wyhamowało. Chociaż są pomysły znowu na to, żeby do tego wracać. Tak?
Czyli jak słucham panów, to niekoniecznie muszą być jakieś zachęty ze strony rządzących, żeby tę jednak karierę zawodową kontynuować, bo tak jak pan Eugeniusz mówił, jest przymus. To podejrzewam, że pewnie w każdej branży się zdarza, że są ludzie, którzy no, mieli takie umowy o pracę, albo tych umów w ogóle nie mieli, tak naprawdę było płacone pod stołem. No ale też jest duża grupa ludzi, którzy już mogą pójść na emeryturę, czeka ich tam, powiedzmy sobie, sytuacja taka dosyć pozytywna, bo jednak te emerytury może nie są za bogate, ale też da się jakoś przeżyć. Z punktu widzenia systemu emerytalnego, z punktu widzenia pracodawcy i z punktu widzenia prywatnej osoby, która by się podjęła dalej pracy, kontynuowanie pracy może być korzystne. Czy waszym zdaniem, tu już od pana Andrzeja Aleksiejczuka zaczniemy, pana zdaniem zachęty ze strony rządzących powinny być, żeby jednak ludzie pracowali dłużej? Bo wiadomo, że politycznie nikt nie wprowadzi podwyższonego wieku emerytalnego, gdyż no, w naszych dzisiejszych realiach to oznaczałoby tak naprawdę klęskę polityczną, jakakolwiek by to nie była nawet najpopularniejsza formacja.
Dokładnie. No, mamy przykład ulg podatkowych, które zostały przy poprzedniej władzy wprowadzone dla osób młodych, tak, do 26 roku życia wchodzących na rynek pracy. Oni mieli ulgi podatkowe. Przecież podobne ulgi podatkowe można zastosować do pracowników, którzy w jesieni życia chcą jeszcze sobie, nazwijmy to, dorobić, znaczy popracować trochę dłużej, tak, jeśli im zdrowie pozwala. Wtedy to odciąży pracodawcę z opłacania składki. Pracownik będzie miał podatkowo jakby no mniejsze obciążenie, więc mu więcej zostanie, natomiast Skarb Państwa przejąłby na siebie ciężar opłacania jakiejś tam podstawowej składki, która by była doliczana do jego emerytury. On by oczywiście nie pobierał emerytury, bo by pracował, ale ta emerytura byłaby realnie większa, więc wszyscy mogliby na tym skorzystać. Tak? Drugi sposób, którym można byłoby wprowadzić, to to, o co żeśmy w poprzednim programie rozmawiali, o czterodniowym tygodniu pracy. Ten czterotygodniowy tydzień pracy może zostać przecież w niektórych zakładach zamieniony na to, że pracownicy mogą pracować w pięciodniowym systemie de facto, jeśli tam system produkcji tego wymaga, ale mogliby powiedzmy 5 lat wcześniej móc odejść na emeryturę. A gdyby nie odchodzili na emeryturę, pracowali dalej, no to państwo przyjąłby opłacanie tych składek emerytalnych za nich, a czyli, pracodawca miałby dalej wykwalifikowanego
czyli
specjalistę.
Czyli pan tutaj proponuje daleko posuniętą elastyczność w tych
dokładnie,
relacjach.
Dokładnie, bo jeśli mamy starzejące się społeczeństwo, mamy najniższy stopień urodzeń w całej Europie, w Polsce, tak? Mamy wysoki wskaźnik umieralności mężczyzn, to tu trzeba na uszach stanąć, rządzący powinni stanąć, żeby dopasować ten rynek pracy do pracownika, jeśli chcemy zachować tych pracowników dla właścicieli środków produkcji.
Jeśli chcemy mieć PKB na plusie.
Prawda? Bo właściciele środków produkcji są największymi beneficjentami w tej chwili PKB. Wzrost PKB mamy w granicach 3%, natomiast fortuny naszych bogaczy, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, rocznie wzrastają w niektórych wypadkach nawet o 12%.
Czyli dużo powyżej inflacji. Prawda? Eugeniusz Muszyca, w służbie zdrowia jakie zachęty mogą być? No wiadomo, że służba zdrowia to praca tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc już z samej natury rzeczy jest to bardzo ciężki kawałek chleba. Jak zachęcić ludzi, żeby w takim reżimie po osiągnięciu wieku emerytalnego zostali? To trudna sprawa chyba.
Ja wiem, czy trudna i uważam, że nie jest bardzo trudna sprawa, z tego względu, że trzeba po prostu, tak jak mówiliśmy, skierować odpowiednie narzędzia, ale to narzędzia do pracodawców i do pracowników. I powiedzmy sobie, jeżeli ten, kto chce pracować, to powinien mieć satysfakcję finansową, prawda? Bo to jest najważniejsze. Proszę zobaczyć, że w tej chwili co się dzieje. Mamy składkę rentową, prawda? Składka rentowa wynosi 8%. Po jaką cholerę pracownik ma opłacać dalej składkę rentową, prawda? Ta składka rentowa...
Emerytowany już.
Dokładnie. To powinna iść do jego kieszeni. Druga sprawa, składka emerytalna. 19,5%, prawda? Jeżeli on już zdobył tą emeryturę, to po co jemu potrącać to? Możemy to robić. Zresztą trzeba się zastanowić, że jeżeli w ogóle chodzi o emerytury, to ja uważam, że każdy rząd, jaki by nie był w Rzeczypospolitej, to po prostu nie dba o emerytów. Każdy się kłania do tych emerytów jak scyzoryk, obiecuje im tam cuda, wianki i tak dalej, a z tego wielkie nie wynika. Pierwsza zasadnicza sprawa, panie redaktorze, co powinno być? Emeryt nie powinien płacić podatku.
No bo, tak, bo te pieniądze,
bo
już,
te
raz
pieniądze już raz były opodatkowane, więc dlaczego my się bawimy z tym wszystkim, prawda? Dlaczego nikt tego nie skończy? Dlaczego jest takie złodziejstwo każdego rządu? Jak my dbamy o emerytów i to chcemy im zrobić i to im chcemy zrobić, prawda? A tak de facto, jak już ta emerytura przyjdzie, no to ich okradamy. Więc zrobić finansowe zachęty. Ludzie, ci, którzy chcą pracować, to będą pracować, a ci, którzy nie chcą pracować, to w wieku 60 lat kobiety, a w wieku 65 mężczyźni przejdą po prostu na zasłużoną emeryturę. Ale druga jeszcze jest sprawa, bo tak też nie ma czarno-białe, prawda? Ten, kto zarabia więcej, no to zapewne i zdrowie mu pozwala, to chciałby pracować, prawda? Ten, który zarabia mniej, a tych finansowych zachęt nie będzie, to nie będzie chciał pracować. Po prostu przejdzie na emeryturę.
Bo się po prostu nie opłaca.
Bo mu się po prostu nie opłaca, a drugimi drzwiami wejdzie na rynek pracy, prawda, i podpisze umowę z jakimś innym pracodawcą, jeżeli oczywiście zdrowie mu będzie pozwalać i będzie chciał pracować. Także ja uważam, że tylko i wyłącznie narzędzia finansowe mogą zatrzymać pracowników, bo tak jak kolega Eugeniusz Formajster powiedział, no, że te emerytury są niskie, utrzymanie jest drogie, prawda? Więc w tym momencie trzeba, prawda, do pracodawców również te zachęty finansowe skierować, a nie obciążać ich ciągle tylko różnego rodzaju składkami, bo to do niczego nie doprowadzi.
Jak z punktu widzenia Solidarność te zachęty powinny wyglądać?
Najpierw trzeba sprostować pewną rzecz. Pieniądze odprowadzane na emerytury nie są opodatkowane, bo one są odjęte i dopiero podstawą opodatkowania jest ta kwota po zapłaceniu daniny na fundusz ubezpieczeń społecznych. Ja bym unikał tego typu dyskusji, żeby na coś nie płacić. Tak? Ja wolałbym, żeby państwo po pierwsze zdefiniowało takie obszary, gdzie są ogromne potrzeby państwa i na przykład tam ci ludzie, którzy już osiągnęli wiek emerytalny, a mogą jeszcze pracować i żeby tam określone również zachęty, w tym finansowe, tutaj się pewnie zgadzam z kolegami, że bez zachęt finansowych nie da się tego zrobić. Natomiast te zachęty finansowe wszystkie powinny być legalne. Powinniśmy stworzyć taki mechanizm, mechanizmy, które by nie powodowały tego, że emeryci by poszli gdzieś pracować na czarno. bo każda praca legalna, czy będzie ten podatek, może niższy, ale licznik bije, ale on jest oficjalnie gdzieś tam zatrudniony, ale on z tego tytułu ma, powiedzmy, później jeszcze wyższą emeryturę zwiększoną. Może są to jakieś rozwiązania na przykład dla poratowania zdrowia. Dzisiaj w oświacie mamy, normalnie funkcjonuje taki system, że co jakiś czas pracownik może pójść na roczny urlop, powiedzmy, dla poratowania zdrowia. Mogą być to na przykład sanatoria za darmo dla tych ludzi, odpowiednio ukierunkowane, że oni mogliby, powiedzmy, poprawić swój stan zdrowia.
Czyli jeszcze cały pakiet.
Tak, cały pakiet takich różnych zachęt, ale legalnych, oficjalnych, a nie takich, które by powodowały, że ci ludzie gdzieś tam nielegalnie będą pracować, a ktoś z tego nielegalnie będzie oczywiście uzyskiwał profity i nie będzie odprowadzał tego podatków. Przecież jak my mówimy, że trzeba to dofinansować, czy tamto dofinansować, no to przecież dofinansowujemy z budżetu państwa, a budżet państwa pochodzi z danin od obywateli, przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej.
Przekładamy z jednej kieszeni.
Dokładnie tak, więc tutaj trzeba by było to tak skompilować i system podatkowy, i ubezpieczeń społecznych, jak również legalność zatrudnienia, w taki sposób, by to było wszystko transparentne, z korzyścią dla państwa, dla pracodawców, a szczególnie dla tych ludzi, dla emerytów, którzy jeszcze zdecydowaliby się popracować trochę dla nas.
Panowie, ostatnie 3 minuty nam zostały. Powiedzcie tak, czy tak naprawdę pracę po wieku emerytalnym trzeba w jakiś specjalny sposób ustawowo uregulować?
Oczywiście, że tak. To absolutnie nie może być
wolna amerykanka. W jaki sposób, panie Eugeniuszu?
Trzeba usiąść, jest Rada Dialogu Społecznego, tam są pracodawcy, tam są organizacje związkowe.
Bo pewnie chodzi o wymiar czasu pracy.
Oczywiście tak, ale to tutaj jakby my przy tym stole nie zdecydujemy co.
Ale
to
takie muszą podstawowe rzeczy.
Tam siądą eksperci, panie redaktorze, i oni naprawdę potrafią podać różne argumenty za tym, by te prace poszły w takim, a nie innym kierunku, prawda?
W jakim kierunku w takim razie takie regulacje powinny zmierzać? Tu pan Andrzej mówił, że rekompensata za 5. dzień pracy.
Ale to w zależności od tego, jakby ten rynek pracy został ustalony, wtedy byłoby to dopasowane do tego systemu. Ale najpierw my musimy zdefiniować pewne potrzeby i do nich dostosować prawo, ale ono musi być wypracowane w dialogu. Musi być powszechna zgoda na to, że wszyscy się na coś umawiamy i wszyscy to robimy, a nie umówimy się i nas 5 będzie to stosować, a 7 cwaniaków będzie obchodzić i będzie na nas żerować. A żerować będzie w sumie na obywatelach, tych, którzy najmniej zarabiają.
I oczywiście zgadzam się z kolegą Eugeniuszem, po to jest Rada Dialogu Społecznego, żebyśmy usiedli i podyskutowali, bo każdy z nas może różnego rodzaju pomysły podawać, które będą jedne bardziej mądre, drugie mniej mądre. Kierunek jest taki, że po prostu no, muszą być pewne rozpisane wszystko, prawda? Wymiar czasu pracy może być skrócony do 6 godzin, do 5, prawda? Zachęty finansowe różnego rodzaju, ale tak jak kolega powiedział, po to jest Rada Dialogu Społecznego, po to są eksperci. My możemy tutaj powiedzieć tylko o kierunku. Rada Dialogu Społecznego po to jest. Dyskutują. Biały dym, konklawę, dogadali się, prawda, do
to
tego wszystkiego.
A to, że legalnie,
to nie podlega żadnej dyskusji, prawda? No bo nie pójdziemy przecież gdzieś do podziemia. Ja nie wyobrażam sobie, żeby emeryt 65 lat gdzieś tam w podziemiu pracował, prawda? Bo nie daj Boże,
i pieniądze
się
brał pod stołem.
No, ale nie daj Jasne. Boże, żeby jemu coś się stało, prawda?
Andrzej,
to wówczas
jeszcze,
więcej
jeszcze
będzie.
Jeszcze pan Andrzej z OPZZ-u, bardzo proszę.
A mówił.
Emerytura obywatelska. Uważam, że to powinniśmy do tego pomysłu wrócić, bo ludzie, którzy u nas tutaj przepracowali swoje życie na naszym rynku pracy, czy to w 90-tych latach, czy później, i nie były za nich opłacane składki, im trzeba stworzyć warunki do godnej emerytury.
Czyli forma rekompensaty pewna.
Tak, jeśli będą chcieli pracować dłużej po 65 roku życia, no to ta ustawa o emeryturze obywatelskiej powinna regulować. Pracujesz rok dłużej, masz 10% więcej, czy 15, to wszystko jest do wyliczenia, ale przede wszystkim każdy obywatel kraju powinien czuć się synem tego kraju, zaopiekowanym przez ojczyznę jak matkę, a nie przez jak macochę. Tego bym życzył wszystkim pracownikom.
Ale wszystkie te pieniądze powinni zapłacić ci nieuczciwi pracodawcy, którzy na tym zarobili kasę,
właściciele środków
a nie
produkcji.
Państwo z naszych
Dokładnie.
Słusznie odprowadzonych.
Właściciele środków Dokładnie produkcji, tak, którzy na tym tak. robią fortuny.
Tak.
No kochani, burzliwie było na koniec. Eugeniusz Formańster, Solidarność.
Dziękuję bardzo.
Eugeniusz Muszyc, Forum Związków Zawodowych.
Dziękuję
Andrzej
bardzo.
Aleksiejczuk, OPZZ.
Dziękuję bardzo wszystkim.
Forum Podlasia tradycyjnie za miesiąc. Zapraszamy.
Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.